Rozdział 23.
Siadaj. Globko odsunął krzesło od niewielkiego stolika ustawionego przy oknie w pokoju Natalii.
Wykonała jego polecenie niemalże mechanicznie. Przed nią stała radiostacja przygotowana do pracy.
W jakich godzinach nadawałaś? Zapytał Globka. Wiedział, że określone pory transmisji radiowych też mogą być sygnałem alarmowym dla centrali. Rzadko stosowano takie zabezpieczenia, gdyż radiotelegrafiści musieli przesyłać informacje o różnych porach, ale wolał się zabezpieczyć i na taką ewentualność.
Nie wcześniej niż o 6, powiedziała cicho.
Mów prawdę, krzyknął.
Nie wcześniej niż o 6, powtórzyła. Jeśli musiałam nadać o wcześniejszej porze, to zamieszczałam sygnał ATV. Nigdy to się nie zdarzyło.
Mówi prawdę, konstatował. Przejrzał wszystkie depesze, jakie nadała. Czyżby strach przed bólem złamał ją? Nie wierzył w to. Globko odwrócił się do SS-mana stojącego przed drzwiami. Wyjdź. Gdy tylko żołnierz zamknął za sobą drzwi, wyjął z kieszeni munduru kartkę i położył na stole. Nadasz to tuż po 18. Podniosła kartkę tak, żeby padało na nią jak najwięcej światła z lampy wiszącej u sufitu.
Aparat będzie ewakuowany po rozpoczęciu ofensywy na Berlin. Punkt docelowy Kaufbeuren. Dalsze wiadomości 16.04. Nadia.
Globke obserwował ją uważnie. Mamy wszystkie twoje depesze, powiedział, gdy sięgnęła po książeczkę do nabożeństwa, której miała używać do szyfrowania. Jak tylko zaszyfrujesz tę wiadomość, przeanalizujemy ją dokładnie i zapewniam cię, że znajdziemy każdy sygnał alarmowy. Jeżeli tak będzie, wówczas uznam, że nie mogę na ciebie liczyć. Odeślę cię do piwnicy. Nie zmuszaj mnie do tego. Przerwał na chwilę i przeszedł kilka kroków po pokoju, jakby zastanawiając się, czy ma coś więcej powiedzieć. Po chwili ponownie stanął za jej plecami i pochylił się. Mówił szeptem, tak cicho, że ledwo rozróżniała jego słowa. Nie zmuszaj mnie do tego. Proszę. Gwarantuję ci życie i wolność. A to, co teraz robisz, nie jest zdradą. Uwierz mi.
Odwróciła się i spojrzała na niego zaskoczona. Patrzyła mu prosto w oczy, jakby starając się odgadnąć, czy mówił szczerze. Czyżby zdając sobie sprawę, że Trzecia Rzesza runie za kilka tygodni, chciał kupić sobie bezkarność. Globke niby niechcący dotknął jej pleców. Musiał wiedzieć, gdzie są rany po uderzeniach gumowej rury, którą Bear bił ją, zanim założył elektrody. Wszystko wróciło do niej z niezwykłą siłą. Ból oparzeń, jakie spowodowały elektrody przymocowane do jej piersi i ud, nie był już tak dotkliwy, lecz pamięć o szoku wywołanym uderzeniami prądu, gdy każde włókno mięśni zdawało się wyrywać z ciała, paraliżowała ją. Czy mogła znaleźć w sobie tyle siły, aby wytrzymać kolejną falę porażającego bólu i strachu? 3 lata temu, gdy zdecydowała się przyłączyć do antyhitlerowskiego spisku, liczyła się z tym, że może zostać aresztowana. Nawet brała pod uwagę, że będą chcieli wydobyć od niej tajne informacje i będzie torturowana. Trzymała dłoń nad płomieniem zapalniczki, aż czuła swąd przypalonego ciała. Wytrzymywała to i wówczas odnosiła wrażenie, że potrafi znieść każdą mękę. Teraz już wiedziała, że się myliła.
Uwierz mi, ponownie szepnął Globka.
Dobrze, odpowiedziała równie cicho. Sięgnęła po ołówek i otworzyła książeczkę.
Dlaczego otwierasz na tej stronie?
Do szyfrowania muszę użyć strony o numerze mniejszym od 50 o datę, w której nadaję. Dziś jest 28 marca, więc 28 plus 3, czyli 31. Odjęty od 50 daje stronę numer 19.
Globka zapisał to w notesie. Depeszę nadawaną 29 lutego musiałabyś też szyfrować w oparciu o stronę 19.
Tak, odpowiedziała bez chwili wahania. Wówczas wyrwałabym ją i spaliła i dzisiaj musiałabym wykorzystać najbliższą wolną, czyli stronę 20. Oczywiście ułatwiając odczytanie depeszy, zamieściłabym na początku znak plus.
Logiczne, mruknął Globkę. Szyfruj. Odszedł na bok, aby nie przeszkadzać jej w trudnym zajęciu i zapalił papierosa. Słusznie podejrzewała, że podjął grę o własną skórę, a nie o awans, który i tak nie dotarłby z Berlina, jeżeli ktokolwiek tam jeszcze myślał o wiernych gestapowcach. Stał na rynku w Lauban, gdy Goebbels w skórzanym płaszczu, niemrawo powłócząc wielkim butem, szedł przed szeregiem wyprężonych żołnierzy i klepał ich po ramieniu lub pytał o nazwiska, tak jakby chciał je zapamiętać. Zapomniał chwilę potem. Ilu z nich jeszcze żyje? Zginęli, bo uwierzyli Goebbelsowi, że uratują niemieckie kobiety przed wschodnią dziczą.
Gotowe. Natalia wyprostowała się i odsunęła kartkę od siebie.
Podniósł ją. To ostatni moment, w którym możesz wycofać znak alarmowy. Wprowadziłaś go?
Zacisnęła usta i pokręciła głową.
Paul! Krzyknął w stronę drzwi. Po chwili otworzyły się i stanął w nich esesman, który wcześniej wyszedł z pokoju. Zawieź to do zamku, aby porównali z dotychczasowymi depeszami i sprawdzili, czy nie ma tam sygnałów alarmowych. Niech zawiadomią mnie o każdej wątpliwości. Pośpiesz się. Esesman schował starannie kartkę do raportówki i wyszedł szybko z pokoju. Bardzo liczę na to, że mnie nie oszukałaś. Jeżeli nawet tak będzie, to i tak do końca nie będę ci wierzył.
Pułkownik Iwan Iwanowicz Prybokow był postawnym mężczyzną o szerokiej chłopskiej twarzy, płowych włosach mocno przerzedzonych na czubku głowy, co maskował, zaczesując je na bok, i mocnych, spracowanych rękach. Był to typ człowieka, który Zawiniakin lubił, gdyż uważał, że ludzie prości to ludzie szczerzy, niezdolni do podstępów i intryg. Umocnił się w tym przekonaniu, gdy zapoznał się z historią służby Prybokowa, z której wynikało, że cechuje go naiwność granicząca z głupotą, która jednak nie przynosiła mu szkody ze względu na żarliwą miłość do towarzysza Stalina. Wyraził ją już w 1923 roku, a więc przed przejęciem władzy przez Józefa Wissarionowicza. Miał wówczas 23 lata i pełnił ciężką służbę w Gwardii Czerwonej, gdy na którymś z partyjnych wieców udało mu się podejść do Stalina i zadeklarować swoje bezgraniczne oddanie.
Wezwijcie mnie, a w ogień za wami pójdę i życie z radością oddam, bo wy jesteście przyszłością kraju komunistów. Wykrzyknął, zanim ochrona odciągnęła go na bezpieczną odległość, waląc z kułakami po nerkach.
Nie wiadomo, jak to się stało, że Stalin zapamiętał wiejskiego chłopaka i kazał Dzierżyńskiemu wziąć go do służby w ČK. Niezachwiana wiara w Stalina uchroniła go w krwawych czasach Wielkiej Czystki i doprowadziła do stopnia pułkownika, a było oczywiste, że po zwycięskiej wojnie ułatwi mu sięgnięcie po generalskie pagony. Z taką samą szczerością i oddaniem, z jakimi gotów był służyć Stalinowi, powitał generała Zawieniagina w schludnej niemieckiej wiosce gdzieś pod Steinau, która w zadziwiający sposób uniknęła zniszczenia. Może dlatego, że dowództwo upatrzyło sobie to miejsce jako odpowiednie do dłuższego kwaterowania.
Czocha, mówicie, towarzyszu generale? Prybokow podszedł do dużej mapy rozłożonej na stole pod wielkim żerandolem.
Jego sztab zainstalował się w dużym domu, którego piętro pułkownik przeznaczył dla siebie, a w piwnicy kazał założyć tymczasowy areszt. Nieprzyzwyczajony do dużej liczby pomieszczeń albo obawiając się oskarżeń o słabość do zbytku, w salonie kazał urządzić pokój sztabowy, rozkładając mapy na stole i fortepianie. Mniejszy pokój przeznaczył na swoją prywatną kwaterę, ustawiając obok wielkiego małżeńskiego łóżka, jakie pozostało po gospodarzach, łącznie z pościelą, stół do jedzenia oraz mniejszy stolik z miską i dzbankiem, co trudno było zrozumieć, gdyż obok znajdowała się łazienka wyłożona biało-niebieskimi kaflami. Przy każdej okazji otwierał podwójne drzwi do swojej kwatery, aby zademonstrować gościom niechęć do luksusu i przywiązanie do robotniczo-chłopskich ideałów.
Daleko od naszych linii, wskazał palcem punkt na mapie po długim poszukiwaniu. Niemiaszki bronią się twardo i nie sądzę, żeby dowództwo chciało tracić siły na szturmowanie tego kierunku. Wrócił do mniejszego stołu, wokół którego na fotelach zasiadali Zawieniagin i Czyżykow. Ofensywa na Lauban spełniła swoje zadanie. Prybokow rozsiadł się wygodnie. Jego chłopska twarz była czerwona po sutej kolacji, jaką wydał na cześć generała, choć starannie unikał picia wódki, co rodziło podejrzenie, że był alkoholikiem i obawiał się zdradzić tę przypadłość przed Zawieniaginem. Niemcy odnieśli lokalny sukces pod Lauban, kontratakując, ale nie o to chodzi. Zabezpieczyliśmy nasze lewe skrzydło, dlatego nasza gwardyjska armia nie będzie uderzać w tym kierunku, lecz pójdziemy dalej, na Berlin. Dobrze, towarzyszu Prybokow, ale musimy dotrzeć do zamku Czocha, zanim Niemcy wywiozą stamtąd wszystko, na czym nam zależy. Chcecie utworzyć oddział uderzeniowy. Pribokow wydawał się szczerze zdziwiony. Który tam by się przedarł? Zawieniagin skinął głową. Czy to możliwe? Pribokow aż wstał z fotela. Armia pancerna nie może się przebić, a wy chcecie posłać niewielki oddział. Zmiotą go, zanim zdoła cokolwiek osiągnąć. Czasami łatwiej zmieść armię pancerną niż grupę zuchwalców. Wybierzcie mi 6 albo 7 zabijaków, którzy będą gotowi do zrzucenia ze spadochronami w rejonie Zamku Czocha. Zawieniagin przeciął dyskusję. Tak jest. Pribokow uznał, że nie powinien dłużej podawać w wątpliwość zdania starszego stopniem. A kiedy mają być gotowi? Podziewam się sygnału z tego rejonu. Zawieniagin nie chciał ujawnić, że z samego zamku. Za 2-3 tygodnie. Najpewniej jak ruszy nasza ofensywa na Berlin. Niemcy wtedy zrozumieją, że Dolny Śląsk został odizolowany i zaczną wykonywać nerwowe ruchy. Czyli ratować, co się da. Uważam, że będą chcieli ewakuować wszystko do Amerykanów. Pribokow podniósł się z miękkiego fotela i ponownie podszedł do mapy rozłożonej na dużym stole. Przypatrywał się przez chwilę różnokolorowym kreskom rysowanym przez oficerów jego sztabu w miarę zmian frontowej sytuacji w Niemczech. Amerykanie nie wejdą do rejonu, który was interesuje, skonstatował wreszcie. Gorzej, że wygląda na to, iż ich trzecia armia lada dzień wejdzie do gór Harcu. A nasze źródła wywiadowcze mówią, że Niemcy ukryli tam pokaźne archiwa. I do Nordhausen, gdzie produkują rakiety. Martwmy się o ten rejon, mruknął Zawieniagin. Jutro chciałbym widzieć chłopaków, których przeznaczycie do skoku w rejonie Czochy.
Globke, słysząc pukanie, podniósł się z łóżka, na którym rozłożył się, czekając na powrót łącznika z zamku. Dziewczyna wciąż siedziała wyprostowana na krześle przed radiostacją. Czyżby niepokoił ją wynik sprawdzania jej szyfrogramu? Szybko uznał, że jej zachowanie jest całkowicie naturalne w sytuacji, w jakiej się znalazła. Zdawała się potwierdzać jego oczekiwania.
Meldunek z zamku. Podoficer SS podał mu zalakowaną kopertę. Globke skinął głową, odprawiając go i rozerwał kopertę. Szybko przebiegł wzrokiem treść raportu. Widać było, jak ogarnia go wściekłość. Ostrzegałem cię, powiedział przez zęby. Dlaczego nie uwierzyłaś? Podszedł do drzwi i otworzył je na całą szerokość. Ber! Krzyknął. Ber! Pan Untersturmführer wyjechał coś zjeść. Zaraz wróci. Z dołu dobiegł go głos żołnierza. Odnaleźć go! Natychmiast ma tu przyjść! Natychmiast! Trzasnął drzwiami z wściekłością. Podszedł do Natalii, która zsunęła się na brzeg krzesła, jakby gotowa poderwać się na równe nogi. Patrzyła na niego przerażonym wzrokiem, w którym wyczuwał błaganie. Myślałaś, że jesteś taka sprytna i uda ci się nas oszukać. Rękawiczkami, które trzymał zwinięte w dłoni, z całą siłą uderzył ją w twarz. Zasłoniła się rękami, bojąc się kolejnych razów.
Przysięgam, oni się mylą, niech mnie pan nie bije.
Na schodach rozległy się kroki i w drzwiach stanął Ber. Nie mając chusteczki, dłonią rozcierał tłuszcz na brodzie. Natychmiast zorientował się, co się stało i uśmiechnął się triumfalnie. Podszedł do Natalii i schwycił ją z tyłu za włosy. Jest twoja. Chciała nas oszukać i myślała, że nie wykryjemy podstępu. Tak naiwnego, że śmiać mi się chce. Zabierz ją stąd. Wracamy do piwnicy, panienko. Ber szarpnął ją za włosy, zmuszając do wstania i pchnął na drzwi. Przycisnął kolanem i wykręcił ręce do tyłu, aby zakuć ją w kajdanki. Globke stanął obok. Chciałem cię uratować, a ty mnie oszukałaś. Myślałaś, że jesteś taka sprytna, że nie odnajdziemy ostrzeżenia bez sygnału alarmowego.
Błagam pana, ja nic nie zrobiłam. Nie wprowadziłam żadnego ostrzeżenia, żadnego. Wykonałam to, czego ode mnie żądaliście. Nie chcę tam wracać, proszę.
W dalszym ciągu łżesz. Zabierz ją. Globke odwrócił się. Ber otworzył drzwi, aby wywlec Natalię. Dość! Krzyknął nagle Globke. Rozkuj ją. Ber patrzył na niego zdziwiony, nie wykonując polecenia. Rozkuj, powiedziałem. Globke usiadł na krześle przy radiostacji i położył przed sobą dokument, który wyjął z koperty. Nie ma żadnych podstaw, aby uznać, że w szyfrogramie został wprowadzony sygnał ostrzegawczy dla odbiorcy. Przeczytał na głos. Był wyraźnie zadowolony. To był dodatkowy sprawdzian. Wstał z krzesła i podszedł do Natalii. Wyjął z kieszeni chusteczkę, aby otrzeć jej łzy. Na razie nie jesteś potrzebny. Odesłał Bera, który niezadowolony zdjął Natalii kajdanki, zasalutował i wyszedł z pokoju.
Globko odsunął krzesło od stolika, zapraszając gestem, aby usiadła. Nagle stał się uprzejmy i miły. Przystępujesz do gry, w której muszę mieć do ciebie zaufanie. Niestety środki sprawdzenia mogą być nieprzyjemne, ale są one konieczne. Teraz włącz radiostację i nadaj depeszę.
Joanna zapaliła niewielką lampkę z różowym abażurem, rzucającym ciepłe światło na kartki leżące na nocnym stoliku. Podniosła się i oparła na łokciu. Srebrny budzik z dwoma wielkimi dzwonkami wskazywał, że minęła godzina piąta. Sięgnęła po szklankę, w której zawsze stała zimna herbata i zwilżyła usta. Nie była to pierwsza noc, gdy budziła się na długo przed świtem z uczuciem lęku, którego nie umiała sobie uświadomić. Często nasłuchiwała kroków w korytarzu, jakby bojąc się, że za chwilę drzwi się otworzą i stanie w nich SS-man. Zdarzało się, że budziła się z krzykiem, widząc w sennym koszmarze opuszczającą się klamkę. Dlatego nigdy nie gasiła lampki. Chciała móc natychmiast po otwarciu oczu uzmysłowić sobie, że rzeczywistość była inna. Dlatego też pozostawiała włączone radio. Cicha muzyka, głównie amerykańska, płynąca z głośnika, uspokajała ją i dawała złudzenie, że w pokoju jest ktoś, kto się nią opiekuje. Tej nocy inne uczucie nie dawało jej spać. Wieczorem otrzymała meldunek radiowy, z którego wynikało, że Niemcy przygotowują ewakuację tajnych urządzeń z Czochy. Spodziewała się tego i zrazu była zadowolona, że Nadia potwierdziła jej przypuszczenie, a w dodatku podała, że nastąpi to tuż po rozpoczęciu przez wojska radzieckie ofensywy na Berlin. A jednak ta informacja w niezrozumiały sposób zaniepokoiła ją. Czyżby chodziło o zbliżające się rozstrzygnięcie, a może niepokoiła ją świadomość nieuchronnej walki z Rosjanami? Musiała zakładać, że oni też wiedzą o aparacie działającym w Czosze i będą chcieli go przechwycić. Narzuciła szlafrok i podeszła do okna, które wciąż zasłaniała, choć zaciemnienie już nie obowiązywało. Podniosła roletę i wyjrzała na ulicę. Było pusto. Jedynie patrol amerykańskiej military police przejechał szybko w zabłoconym jeepie z białymi gwiazdami. Podeszła do łóżka i sięgnęła po kartkę z meldunkiem Nadii. Aparat będzie ewakuowany wkrótce po rozpoczęciu ofensywy na Berlin. Punkt docelowy Kaufbeuren. Dalsze wiadomości 16 kwietnia, przeczytała. Podniosła wzrok na ścianę, gdzie nad stołem wisiał kalendarz z wielką cyfrą 15. 15 kwietnia był wczoraj, pomyślała. Dzisiaj Nadia powinna przysłać kolejny meldunek. Dźwięki księżycowej serenady Glena Millera nagle zamilkły. Zrazu pomyślała, że amerykańska radiostacja popsuła się lub ucichła na chwilę z braku prądu, jak to się zdarzało, i będzie musiała poszukać innej stacji nadającej relaksową muzykę, gdy wśród trzasków usłyszała głos speakera.
Przerywamy nasz program, aby jako pierwsi nadać dla naszych słuchaczy informacje o szybko zbliżającym się końcu tej wojny. Na wschodzie radzieckie formacje rozpoczęły zmasowany atak na Berlin. Jak się dowiadujemy, siła sojuszniczego uderzenia jest tak wielka, że faszystowskim tyranom pozostały już tylko ostatnie tygodnie życia. Jednocześnie nasze oddziały pierwszej armii umocniły się w zdobytym Halle i Lipsku, zaś trzecia armia ostatecznie złamała opór wroga w Turingii.
Nie słuchała dalszych słów o sytuacji na froncie, pamiętając pierwsze słowa komunikatu, że na wschodzie Rosjanie przeszli do ofensywy. Podniosła kartkę z meldunkiem Nadii. Jej uwagę przyciągały sformułowania. Wkrótce po rozpoczęciu ofensywy na Berlin. Dalsze wiadomości 16 kwietnia. Skąd wiedziała, że ofensywę na Berlin rozpoczną Rosjanie, a nie Amerykanie i że stanie się to 16 kwietnia? Musiałaby mieć wgląd w najbardziej tajne plany radzieckiego dowództwa, a to było niemożliwe. Była tylko radiotelegrafistką, nadawała depesze przekazywane jej przez Joachima. On też nie mógł znać terminu radzieckiego uderzenia. Nadia zdradziła. To znaczy, że została zdekonspirowana i zmuszona do współpracy z hitlerowskim kontrwywiadem. Ogarnął ją niepokój tak wielki, że przez kilka minut krążyła po pokoju, nie mogąc zebrać myśli i poddać wszystko spokojnej analizie. Spokój powrócił, gdy uświadomiła sobie, że ulega nadmiernej podejrzliwości, z jaką od chwili wyjścia z więzienia odnosiła się do wszystkich ludzi ze swojego otoczenia. Wskazanie daty 16 kwietnia mogło być czystym przypadkiem, a treść depeszy nie dawała podstaw do jednoznacznego stwierdzenia, że Nadia poznała termin rozpoczęcia berlińskiej ofensywy. Podniosła słuchawkę, wykręciła numer i niecierpliwie czekała na połączenie. Zaspany głos Piotra dał jej chwilę uspokojenia. On odebrał i odszyfrował depeszę od Nadii. Nie zauważył tam niczego niepokojącego.
Piotr, czy wczorajsza depesza została nadana przez Nadię?
Znał charakterystyczne brzmienie jej głosu w chwilach szczególnego poddenerwowania i nie odważył się protestować, że budzi go o świcie, gdy położył się spać godzinę wcześniej.
Z całą pewnością depesza wyszła spod jej ręki. Znam na tyle jej styl nadawania, że ręczę za autentyczność.
Odpowiedział spokojnie, najwyraźniej starając się ukryć ślady zaspania.
Żadnego sygnału alarmowego?
Żadnego. Wszystkie systemy zabezpieczeń w idealnym porządku.
Potwierdził.
Dziękuję. Odłożyła słuchawkę. Czy to możliwe, żeby Nadia zdradziła? Znała tę drobną, ładną dziewczynę jak nikt inny i nigdy nie uwierzyłaby, iż mogła wydać przyjaciół, zdradzić ideały, za które zdecydowała się walczyć. Dzwonek telefonu, ostry, przenikliwy, przerwał jej myśl. Sięgnęła po słuchawkę, wiedząc już, że za moment odbierze najgorszą wiadomość w jej życiu. Przeczucie nie myliło jej.
Joanno.
Głos Piotra był spokojny i rzeczowy, jakby szykował się do trudnych wyjaśnień.
Po twoim telefonie sięgnąłem ponownie po depeszę Nadii.
Tak, tak. Przerwała mu, mając jeszcze nadzieję, że jej nadzwyczaj skrupulatny współpracownik dzwoni, aby poinformować, że nie znalazł żadnych powodów do niepokoju. Chyba jednak chciała odwlec moment, w którym padną słowa, jakich się obawiała.
Jak wiesz, zawsze pozostawiam oryginalne depesze na kilka godzin, zanim je zniszczę, gdyż doświadczenie uczy...
Tak, wiem. Znowu przerwała mu zniecierpliwiona przedłużającymi się wyjaśnieniami.
Odnoszę wrażenie, że jednak jest sygnał alarmowy.
Powiedział wreszcie.
Poczuła gwałtowną falę zimna otaczającą jej serce.
Nadia nigdy nie sięgała do dolnej części strony książki szyfrów. Nawet odnosiłem wrażenie, że trzy ostatnie linijki traktowała jako alarmowe. Oczywiście, nie było to ustalone i mogę się mylić.
Nie mylisz się. Potwierdzenie jej najgorszych obaw podziałało mobilizująco, jakby najgorszy był stan niepewności i oczekiwania. Już wiedziała, że została zdekonspirowana i oszukała swoich prześladowców, aby przesłać sygnał zagrożenia. Myśli stawały się jasne i budziła się nadzieja, że skoro Natalia żyje, to można ją uratować. Przyjdź do mnie natychmiast. Musimy jak najszybciej skontaktować się z generałem Strongiem. Mówiła o generale Kennecie Strongu, szefie wywiadu kwatery głównej Wojsk Sprzymierzonych. Weź meldunki Joachima o tajnym wejściu do zamku. Polak i Amerykanin muszą zacząć działać.
Compayne rozłożył papiery na ławce, którą ustawił pod plandeką wielkiego Studebakera i siedział tak pochylony, przyświecając sobie lampą naftową. Kierowca nie chciał bowiem uruchomić agregatu, gdyż zapas benzyny zmniejszył się niebezpiecznie, a dostawy nie przybywały.
Posłuchaj, wyprostował się na widok czarnego, który wspiął się do ciężarówki i usiadł obok. Tutaj, w miejscu bronionym przez naturę i najbardziej nowoczesną broń, jaką dotąd wynaleziono, siły, które kierowały Niemcami, przetrwają, aby przygotować swoje odrodzenie. Wiersze piszesz? Pochwalam, ale dlaczego musisz je odczytywać mnie? Czerny podsunął paczkę papierosów Compayne'owi, ale ten, nie dostrzegając jego gestu, czytał dalej, więc major zapalił sam. Tutaj broń będzie produkowana w fabrykach zabezpieczonych przed bombardowaniem. Żywność i wyposażenie zostały złożone w wielkich podziemnych grotach, a specjalnie wyselekcjonowany korpus młodych mężczyzn będzie trenowany do walki partyzanckiej tak, aby cała podziemna armia była gotowa wyzwolić Niemcy spod okupacji. Compayne złożył kartkę. Rymy wprawdzie nie najlepsze, ale poezja palce lizać, mruknął Czerny. Nie kpij, żołnierzu. Compayne wyprostował się, kładąc rękę na obolałym kręgosłupie. To raport generała Stronga z 11 marca tego roku. Już wiem, co generał będzie robił po wojnie. Ale poważnie, o czym tak bardzo bredził? O Alpach, rejonie Berchtesgaden, gdzie Hitler ma swoją rezydencję, a nasz dzielny generał, co nie wykrył przygotowań do ofensywy w Ardenach, wykrył górską twierdzę. Najgorsze, że Eisenhower mu uwierzył, lub udawał, że uwierzył i zamiast na Berlin, tam posłał wojska, aby zdobywać alpejską twierdzę.
Compayne zdmuchnął lampę, gdyż migoczący płomień męczył jego wzrok. W samochodzie zapanowała całkowita ciemność. Coraz bardziej jestem przekonany, że pan generał ma rację, że Niemcy twierdzę szykują, ale nie w Alpach, lecz na Dolnym Śląsku. Compayne, rozsiadł się wygodnie. Powiem ci, co wyczytałem, korzystając ze spokoju, jaki dawała mi twoja nieobecność, przyjacielu. Czerny spojrzał na niego zdziwiony. Po raz pierwszy Amerykanin nazwał go przyjacielem. W ciemnościach Compayne nie widział wyrazu twarzy Czernego i mówił dalej. 21 kwietnia 20 Korpus doszedł do Saksonii w rejonie Chemnitz. 8 Korpus dotarł do Plauen, zaś 12 Korpus zboczył na południowy wschód i jest daleko za Bajrut. Mówię oczywiście o oddziałach generała Pattona. Nie podejrzewam amerykańskiego oficera, że mówiłby z takim uwielbieniem o brytyjskich związkach, zwłaszcza tego bufona Montgomery'ego. Rozumiem niechęć Polaków do tego, jak go nazwałeś, bufona, zwłaszcza po Arnhem, ale ja idę za Pattonem. On nie zatrzyma się na linii, którą wyznaczyli Stalin i Churchill. I świętej pamięci prezydent Roosevelt, uzupełnił Czerny. W tym wypadku przyznaję ci rację. Niespodziewanie łatwo zgodził się Compayne. Patton naprawi jego błędy i pójdzie dalej. A my za nim. Plandeka zakrywająca tył skrzyni ciężarówki podniosła się i jakiś żołnierz wsunął głowę do środka. Czy jest tu pan komandor Compayne? Zapytał, usiłując bezskutecznie dojrzeć cokolwiek w ciemnościach. Jestem. Compayne zapalił niewielką lampkę. Ważna wiadomość dla pana komandora w samochodzie łączności. To obok sztabowego. Dziękuję, idę. Compayne podniósł się z miejsca i obciągnął kurtkę. Musi być coś naprawdę ważnego, skoro wzywają.
Zeskoczył ze skrzyni, a Czerny wyciągnął się na ławce, wiedząc, że Compayne za chwilę wróci, by podzielić się wiadomością. W istocie po kilku minutach usłyszał jego kroki na kamieniach. Compayne biegł, więc Czerny poderwał się z ławki, uznając, że wiadomość musiała być szczególnie ważna, skoro komandor tak się spieszył. Podniósł klosz i zapalił knot. Żółte światło naftowej lampy nadało wnętrzu niesamowity nastrój.
Compayne odsłonił plandekę i szybko wskoczył do wnętrza. Wiadomość od Joanny, powiedział zdyszany, trzymając w dłoni kilka kartek. Niedobra wiadomość. Sięgnął po kubek z kawą, który wcześniej odstawił na ławkę. Wypił szybko kilka łyków. Straciła łączniczkę, która prawdopodobnie została zdekonspirowana przez gestapo. Podjęła z nimi współpracę, aby nadać sygnał alarmowy. Zastanawiająca jest ostatnia wiadomość od niej. Wysłana pod przymusem, a więc podyktowana przez gestapo. Znowu sięgnął po kubek i wypił kilka łyków. Poinformowała, że urządzenie z zamku Czocha będzie ewakuowane po rozpoczęciu ofensywy na Berlin. Co się już stało? Co więcej, ma zostać przewiezione do Kaufbeuren. To się zgadza. Niemcy mieli tam ośrodek kryptologiczny, potwierdził Czerny. Pięknie, tyle że od tej chwili wszystko, co będziemy wiedzieli o rybie mieczu, będzie podsuwane przez Niemców. Compayne znowu napił się kawy. Czerny dopiero w tej chwili zrozumiał, że w ten sposób maskował nadzwyczajny stan podniecenia. Wiesz, co jest w tym niezwykłego? Czerny podniósł się i stanął nad Compayne'em, chwytając się rękami metalowych prętów, szkieletu podtrzymującego brezent. Koło, w którym znalazłem się niespodziewanie na początku wojny, zamyka się pod jej koniec. Możesz mówić jaśniej? Compayne spojrzał na niego z zainteresowaniem. Na początku wojny Joachim wysłał mnie do Joanny. Teraz Joanna wysyła mnie do Joachima. Dlaczego tak uważasz? Po prostu logiczne rozumowanie. On musi być jej agentem w tym niemieckim zamku. Kontaktował się z nią za pośrednictwem radiotelegrafistki, która została zdekonspirowana. Łączność z Joachimem przerwała się. Naszą jedyną szansą jest dotarcie do Joachima. Nie wiem tylko, kim jest Joanna, która coraz bardziej mnie zadziwia. Przekazała opis sekretnego wejścia do zamku. Tyle, że jest on kilkaset kilometrów za linią frontu. I zanim tam się przedrzemy, Niemcy wywiozą twój ukochany aparat. Zostaw to mnie. Compayne zdawał się nie dostrzegać, jak trudne zadanie ich czeka. O świcie wyruszamy do generała Clarence'a Hübnera. Kto to? Nieprzyjemny facet, ale ma jedną zaletę. Jego piąty korpus jest najbliżej Czochy. To już lepiej. Czerny zerknął na zegarek. Zostały nam 3 godziny snu. Nie wiem jak ty, ale ja mam zamiar je wykorzystać. Odrzucił plandekę i zeskoczył na kamienie. Andrzej! Zawołał Compayne, co w jego ustach brzmiało jak... Andrzej. O! Już niedługo powiesz stół z powyłamywanymi nogami. Próbuj! Andrzej, powtórzył Compayne, najwyraźniej nie mając ochoty podjąć żartobliwego tonu.
Czy wiesz, kim jest radiotelegrafistka schwytana przez Niemców? Skąd mam wiedzieć? To córka Joanny.